Witam Was bardzo serdecznie. Kościół domowy jest mi bardzo bliski, bo miałem okazję kilka razy posługiwać w kościele domowym i teraz tak się właśnie mierzę, bo mam w parafii kilka rodzin. To jest mała parafijka, 1000 dusz, wiecie jak to jest na parafii na wsi, ale chciałbym właśnie też taką wspólnotę kościoła domowego. Myślę, że to jest rzecz piękna, żeby też ksiądz miał się tak po ludzku z kim modlić, z kim spotykać i rozważać Słowo Boże. Ale o świętym Józefie. Józef jako człowiek z zasadami. Tak myślałem sobie o tej konferencji, bo mimo jak to mówią niektórzy złośliwie, że święty Józef, złośliwie albo niezłośliwie, nic nie powiedział w Biblii, to można o nim mówić bardzo wiele, bardzo wiele. I na pewno jest człowiekiem z zasadami. Ale te zasady, tak sobie pomyślałem, skądś się musiały wziąć. To nie było tak, że po prostu on sobie tak żył, tak jak chciał i te zasady nagle się pojawiły, bo jest taka książka Życie Maryi, błogosławionej Katarzyny Emerich, tej, która pewnie kojarzycie, miała te wizje dotyczące życia Chrystusa, na podstawie której nakręcono film Pasja, dlatego że Kościół ją tutaj potwierdził, jej świętość. I te niezwykłe rzeczy, że kobieta, która nigdy nie była w Ziemi Świętej, poprzez te wizje, doświadczenia bardzo dokładnie wiedziała, co gdzie się znajdowało, jak to wyglądało. I ona też miała wizje dotyczące życia Maryi i przy okazji życia Józefa. I można w to wierzyć lub nie, ale ona opowiada o świętym Józefie jeszcze mając wizję tego, kiedy Józef był bardzo młodym chłopcem. I ona mówi, że Józef zawsze odróżniał się od swoich kolegów. Odróżniał się dlatego, że Pan Bóg w jakiś sposób go przygotowywał. I to, co go odróżniało, to właśnie to, że więcej czasu spędzał na modlitwie. Bardziej był osobą taką zasłuchaną w Boga. Mimo, że był bardzo normalnym, kochanym chłopcem, żywym dzieckiem, to miał już coś takiego, co go przygotowywało do tej szczególnej misji. Bo ja myślę, że w tej całej historii zbawienia i myślę, zgodzimy się z tym wszyscy, Józef nie był osobą przypadkową. Nie? To nie jest tak, jak mamy pewne stereotypy, wyobrażenia, że to był jakiś tam sobie staruszek, z całym szacunkiem dla osób starszych oczywiście. Ale nieraz się go tak próbuje przedstawiać, chociaż to też ma swój sens, bo na przykład w obrazie Józefa Kaliskiego Józef ma twarz starego człowieka z brodą, ale jak spojrzymy wyżej, to zobaczymy, że twarz Boga jest taka sama. I tutaj to przesłanie jest trochę inne i tu nie chodzi o wiek, tylko chodzi o pewną ikonę, o pewien obraz ojcostwa, ale o tym może później. Józef był przez Boga też przygotowywany do tej misji, szczególnie właśnie poprzez działanie też Ducha Świętego. Ale myślę, że kiedy spojrzymy też na Stary Testament, ktoś powie, że jak można mówić o Józefie w Starym Testamencie. Ale tu też kłania się mariologia troszeczkę, bo kiedy są wykłady z mariologii, to mówi się o tak zwanej mariologii minimalistycznej i maksymalistycznej. Czyli minimalistyczna, czyli to, co jest wprost, dokładnie powiedziano o Maryi w Biblii. A kiedy spojrzymy na szerzej na historię zbawienia, to widzimy, że Bóg przygotowuje tą pełnię czasu. I są postacie w Starym Testamencie, które w jakiś sposób zapowiadają Maryję. Ale kiedyś tak sobie pomyślałem, że jeżeli można tak spoglądać na Maryję w ten sposób, że Bóg przygotowywał całą historię zbawienia, to możemy też w ten sposób spojrzeć na Józefa. Jest taki wspaniały teolog, był, już nie żyje, Hans Urs von Balthasar, który powiedział, że wiele z postaci starotestamentalnych tworzą jakby taką sieć. I ta sieć ogniskuje się, skupia się w osobie świętego Józefa. Dlatego, że takie postacie jak Abraham, Mojżesz, Dawid, Jakub i wiele innych są jak gdyby postaciami, to są patriarchowie. Są postaciami, które w jakiś sposób naprowadzają nas na osobę świętego Józefa. Mało tego, kiedy przeanalizujemy Biblię, to większość tych proroctw, zapowiedzi, które oni otrzymali, przechodzi jakby przez Józefa, jak przez taki pryzmat, jak przez szkło. Józef jest kimś, w kim się to wszystko spełniło. Wiadomo, że te proroctwa dotyczą Jezusa, ale kimś, kto zobaczył to spełnienie, był Józef. Dlatego Józef jest nowym Abrahamem, Józef jest nowym Mojżeszem, Józef jest nowym Dawidem, Józef jest światłem patriarchów, tak mówimy o nim w Biblii. Ale odnoszę się do tego Starego Testamentu nieprzypadkowo, bo co cechowało te osoby. Właśnie cechowało je to, że ich życie, ich droga za Bogiem zaczęła się od pewnego konkretnego faktu. Czy to jest Abraham, czy to jest Mojżesz, czy to są inni. Oni zawsze spełniali wolę Boga wtedy, kiedy Boga słuchali. I to jest szczególna cecha świętego Józefa. Słuchanie Boga. I to się zaczyna od najmłodszych lat. To jest bardzo piękne też w kościele domowym, że w tych rodzinach zaczyna się słuchanie słowa, że dzieci wam towarzyszą, bo dzieci muszą zobaczyć, że jest ktoś większy niż rodzice, nie? Że jest ktoś, kogo słuchamy. Że jak przyjeżdżamy na takie rekolekcje, na takie spotkania jak tutaj, to przyjeżdżamy w konkretnym celu. Robimy to ze względu na Pana Boga i wskazujemy naszym życiem na kogoś, kto jest większy. Kiedy rodzice mówią dziecku, jadę na rekolekcję, to dorastające dziecko musi zrozumieć, że rodzice, którzy jadą na rekolekcję, nie jadą na wypoczynek, tylko jadą, by być trochę bliżej Boga, by być bardziej otwartym na słuchanie Boga. Bo kiedy oni budują tą relację z Bogiem, łatwiej jest im spełniać funkcje mamy, żony, ojca, męża. I to ma sens. I właśnie kiedy patrzymy na całą historię Starego Testamentu, łącznie nawet z Józefem egipskim, który też doświadczał tego, że Bóg mówił do niego przez sny. To wtedy w tym, co mówi błogosławiona Katarzyna Emerich, możemy zobaczyć już małego Józefa, który wchodzi w modlitwę, który swoje serce kształtuje, który swoje serce jak gdyby steruje czy programuje je tak, by słuchać Boga. I to później przynosi konkretny owoc w jego życiu. Może jeszcze mówiąc o Starym Testamencie, warto odnieść się do samego imienia Józef, bo to imię też jest, to jest ojciec Jacek Stefański, kiedyś tutaj taka bardzo piękna postać, teraz pracuje w domu rekolekcyjnym na Wigrach, ale on, może go ktoś kojarzy, on z pochodzenia jest Żydem, jest katolikiem, jest księdzem, ale analizując teksty hebrajskie, bo to jego pierwszy język, powiedział tak, że imię Józef to jest jedyne imię w Biblii, jedyne, które posiada dwa znaczenia. Zazwyczaj wiemy, że imiona biblijne mają jakieś przesłanie, jakiś konkretny sens. Jakow, chociażby Jakub, to znaczy oszust, krętacz, złodziejaszek. I Bóg mu zmienia imię z Jakub na Izrael, czyli ten, który zbawia. Bóg jest łaskawy, Bóg zbawia. A imię Józef pojawia się na kartach Biblii w momencie, kiedy żona Jakuba nie może mieć dzieci. I kiedy nagle Bóg otwiera jej łono, to ona wypowiada te słowa: Bóg zdjął zeń mi hańbę. To jest słowo Josif. I Asif, które oznacza, oby Bóg pomnożył dobro. Dlatego w imieniu Józef streszczają się te dwa wymiary. Kiedy polecamy się Józefowi, kiedy odkrywamy Józefa w naszym życiu, to Józef jest kimś, przez którego Bóg oddala z naszego życia zło. I jest też tym, przez którego Bóg pomnaża dobro. Bóg pomnaża dobro przez Józefa. Dlatego to, co mówimy o Józefie, patron Kościoła, postrach duchów piekielnych. Józef jest kimś, kto jest nam dany i kogo przyjmujemy w naszym życiu, po to, by oddalać od naszego życia zło. Ale to o tym powiem też za chwilę, bo to bardzo pięknie widać w rodzinie w Nazarecie. Kim jest Józef? Co on robi? Bo całe jego później życie, Józefa, w jakiś sposób wypływa też z tego sensu tego imienia. Bo Józef, w jaki sposób Józef chroni od zła? Właśnie w ten sposób, że słucha Boga. Jest otwarty, to jest pewna misja ojca, nie? Bo Józef też ma jedną szczególną cechę. Jego imię jest szczególne, ale to też jest jedyny święty. W teologii się często mówi, bym się nie zamotał, bo człowiek chce powiedzieć za szybko i za dużo, ale w teologii się często mówi o świętych, że nazywamy świętymi tych, w których życiu objawiły się pewne szczególne cechy Chrystusa, pewne podobieństwo do Chrystusa. Świętość ma ten przejawy takie chrystologiczne. Ale Józef, jego zadanie jest zupełnie inne. Józef jest świętym, który był zaproszony przez Boga, by stanowić dla Jezusa pewną ikonę Bożego Ojcostwa. Dlatego Józef to jest ojciec. I to jest ojciec z zasadami. człowiek z zasadami, ale przede wszystkim ojciec z zasadami. I ta figura ojca w Józefie, ta ikona jego ojcostwa jest niezwykła, ale bardzo ludzka, nie? My też musimy tutaj uważać, bo często świętych trochę odczłowieczamy i ze świętego Józefa możemy też zrobić jakąś taką postać takiego może superbohatera, może niepotrzebnie, bo on jest z krwi i kości ojcem. Przede wszystkim młody mężczyzna, zakochany w Maryi, do szaleństwa. Maryja przecież była przepiękna. Mówi się, że Józef, kiedy właśnie poślubił Maryję, miał 20 kilka lat, 20, 21. To był taki normalny czas zawierania małżeństw. W nim przecież był cały świat żydowski. Pewne marzenie o rodzinie wielodzietnej. Chciał się realizować jako mężczyzna, jako ojciec. Poprzez też płodność, poprzez normalny wymiar jego życia. I wielodzietność w kulturze żydowskiej była przecież pożądana, była znakiem błogosławieństwa. I teraz wczujcie się trochę w osobę tego człowieka. Nie? Święty Józef, zakochany w Maryi. I nagle przychodzi anioł we śnie i mówi: Józefie, jest prawdą to, ojciec Stramare, pięknie biblista, też już świętej pamięci przetłumaczył ten tekst Mateusza, człowiek, który dał podstawy pod józefologię. Mówi: święty Józefie, Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem jest prawdą to, co ty wiesz, to, co domniemywasz, to, co zostało ci objawione, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I tutaj tak naprawdę zaczyna się pewien zwrot w życiu Józefa. I tutaj zaowocowało jego zdolność słuchania Boga. Bo nagle Bóg go zaprasza do rzeczy niezwykłej, do rzeczy, która jest jak gdyby przeciwko niemu. Bo wchodzi w to małżeństwo, jest zakochany w Maryi, chce przeżywać swoje małżeństwo, tak jak każdy normalny mężczyzna. I nagle widzi, że Maryja, mija ten czas od zaślubin i Maryja jest w ciąży. Ale on wie, Bóg mu to objawił, że Maryja nosi w sobie kogoś niezwykłego. I że to dziecko to nie jest dzieło jakiegoś gwałtu, jakiejś zdrady, że Maryja została przez Boga zagarnięta. Tak możemy rozumieć Ewangelię Mateusza. Jest prawdą to, co ty wiesz, to, co jest ci znane. I Józef przeżywa coś, co jest rzeczą bardzo trudną, dlatego że to się dzieje we śnie. I ten sen jest w Biblii określany słowem tardemach, czyli dwa razy się tylko pojawia takie słowo w Biblii. Kiedy Adam śpi i Bóg z jego żebra lepi Ewę. I ten sen jest, słowo tardemach oznacza tak jakby sen, który jest śmiercią, jest pewną ciemnością, jest pewnym obumieraniem, jest umieraniem dla siebie. Józef doświadcza wejścia tak jakby w śmierć, bo całe jego życie, całe jego plany, wszystko zostało przez Boga jak gdyby skreślone. Dlatego mówimy o czymś takim jak taka Pascha, pewne przejście ze śmierci do życia Józefa. Człowiek, który ma pewien plan na życie swój. I nagle Bóg posyła anioła we śnie, który mu ten plan krzyżuje. Krzyżuje całe jego myślenie. Józef musiał ukrzyżować swoje myślenie. I kiedy Biblia mówi, że Józef się budzi, to tam jest słowo egeiro, czyli on tak jakby zmartwychwstaje, on się rodzi do nowego życia dzięki łasce Ducha Świętego. I on jest posłuszny Bogu, spełnia wolę Boga. I niektórzy mówią, specjaliści, kiedy spoglądają na ten tekst Mateusza, że tam jest napisane tak: Józefie, później dalej, kiedy znowu przychodzi anioł i mówi Józefowi, że ma wziąć dzieci, jego matkę, uciekać do Egiptu, to w Biblii jest napisane tak: Józef wstał, wziął dziecię, jego matkę i uciekł do Egiptu. Dokładnie tak, jak mu powiedział anioł. Nie pomylił, że tak powiem, szyku. Tak miał zrobić i zastosował się do słowa anioła. Ale właśnie jego życie z zasadami, jego posłuszeństwo zaczyna się w ten sposób, że on jest kimś, kto słucha Boga. Staje przed Bogiem pierwszy. I tutaj możemy w Józefie właśnie odkrywać rzecz taką niezwykłą. Kiedyś przeczytałem o takich badaniach. Ktoś powie, że to tylko badania, ale ktoś powiedział, że jak ojciec prowadzi dziecko do kościoła, to później 70% chodzi, jeżeli sama mama około 20%. Oczywiście mamy mogą się tu zdenerwować na to, co mówię. To nie oznacza, że mamy to robią źle. Figura mamy, tutaj figura matki ma inne znaczenie, ale figura ojca jest naprawdę figurą, która otwiera na Boga, pomaga bardziej otwierać na Boga. I to nie jest przypadek, że w rodzinie żydowskiej wszelkich zasad uczył ojciec. I to były zasady związane z życiem religijnym, z przekazywaniem całej historii Izraela. Również to, co było piękną zasadą ojca w świecie żydowskim, było przekazanie swojego zawodu, swoich umiejętności. I kiedy patrzymy na Józefa, on właśnie to robi. To była, my nieraz troszeczkę mamy takie, że to Maryja składała rączki Jezusowi do modlitwy. Taki trochę sentymentalizm. Może coś i w tym jest, ale w rodzinie żydowskiej tą funkcję pełnił ojciec. To ojciec wprowadzał dziecko w cały obrzęd bar mitzwa. Czyli 13-letnie dziecko było wprowadzane w życie synagogi, w życie świątyni, w życie religijne. To było zadanie ojca. To ojciec uczył czytać Tory. To ojciec stał nad synem i słuchał, jak syn czyta. Jak się pomylił, to tam dostał w ucho. Jezus może się nie pomylił, w ucho nie dostał nigdy. Ale to było zadanie ojca. Przekazywać wiarę, uczyć modlitwy, przekazywać tradycje swojego narodu. I przede wszystkim też przekazywać swój zawód, swoje umiejętności. Dlatego Józef zabierał Jezusa do warsztatu. Oni razem pracowali. Biblię, kiedy otwieramy, to Jezus jest przecież nazywany, czy to nie jest cieśla, syn Maryi Józef. Także wszelkich zasad, które zostały przekazywane Jezusowi, uczył Józef. Ktoś powie, przecież Jezusa nie trzeba było uczyć zasad, ale Jezus był człowiekiem z krwi i kości. Potrzebował figury mamy, potrzebował figury ojca. Rozwijał się normalnie. Jego człowieczeństwo było realne, czyli jak się przewrócił, zbił kolano, to go bolało. Jak był głodny, to musiał jeść. Wzrastając w swoim człowieczeństwie, rozwijał się normalnie jako dziecko i ta funkcja ojca była tutaj bardzo ważna. I to jest piękne zadanie ojca w rodzinie. Kiedy ojciec staje przed Bogiem pierwszy, kiedy ojciec wie, że idzie do kościoła, bo przez ojca spływa na rodzinę błogosławieństwo. Kiedy ojciec nie spycha pewnych zadań na babcię, na dziadka, na mamę, że to mama prowadzi dziecko do kościoła. Kiedy ojciec też się do tego poczuwa. Ja wiem, że można tutaj bardzo pięknie teoretyzować, bo ojcowie pracują, są często zagonieni, utrzymują rodzinę, a tu ksiądz jeszcze mówi, że tu trzeba jeszcze dołożyć. Ale mówię to z troską, dlatego że ta figura ojca ma olbrzymie znaczenie. I to odkrywamy w Józefie. Ja 5 lat pracowałem w takim zamkniętym ośrodku wychowawczym z dziewczynami. Tych dziewczyn było około 60 z całej Polski. One tam trafiały oczywiście z wyrokami. Policja czasem przywoziła, to był zamknięty ośrodek o takim dosyć, że tak powiem, zaostrzonym rygorze. I mogłem się bardzo mocno o tym przekonać, jakie wielkie znaczenie w sercu dziecka ma figura ojca. Bo kiedy ojciec przychodzi do domu i przynosi do domu strach, bo jest pijany, bo jest agresywny, bo bije, bo stosuje przemoc, to w sercu dziecka rodzi się coś, co sprawia, że słowo ojciec kojarzy się z cierpieniem. I kiedy mówisz dziecku takiemu, że Bóg ojciec cię kocha, to dla niego słowo ojciec nie kojarzy się z miłością. Ale kiedy ojciec przychodzi do domu i daje rodzinie poczucie bezpieczeństwa, nie tylko przynosi pieniądze, ale jest ojcem, który jest obecny nie tylko fizycznie, ale mentalnie, emocjonalnie, to jest rzecz piękna. Taką osobą był święty Józef na pewno. Kiedyś mieliśmy w seminarium takie rekolekcje. Prowadził te rekolekcje ojciec Jacques-Marie Verlaine z Francji. Może postać znana, ale on właśnie opowiadał o figurze ojca i o Józefie jako ojcu. Bo mówił, że dzisiaj żyjemy w świecie bardzo często takiej zniszczonej figury ojca. To, co też mówił ksiądz prałat na początku. Jest pewna batalia o rodzinę. O rodzinę w całości, bo dzisiaj nie tylko neguje się figurę ojca, mamy. Dzisiaj w ogóle próbuje zanegować się podstawę, jaką jest rodzina. Dlatego, że to jest pewna antropologia biblijna, zamysł Boży. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, rodzinę. Więc jeżeli chcemy wyrzucić z życia człowieka obraz Boga, to musimy też wyrzucić te podstawowe wartości, które Bóg nam przekazał, czyli pewną wizję człowieka. I dla nas chrześcijan to nie jest tylko wizja, to jest oczywistość, to jest prawda. Bóg nas stworzył jako mężczyznę i niewiastę i pewnym fundamentalnym obrazem rodziny jest mężczyzna i niewiasta. I Bóg zawarł swoją, w jakiś sposób tchnął swoją miłość, dając, można by powiedzieć, dzieląc się dając tą miłość kobiecie i mężczyźnie. I taka komplementarność tej miłości w jakiś sposób otwiera nas na Boga. Dlatego, że miłość matki wyraża to, co jest w Bogu właśnie to czułe, kochające, miłość miłosierną. A miłość ojca to jest ta miłość, która sprawia, że ty czujesz, że Bóg jest twoim ojcem, że on daje ci plecy, daje ci wartość samego siebie. Miłość ojca, tak fachowo mówimy, w takim spojrzeniu może bardziej psychologicznym, miłość ojca konstytuuje naszą osobowość, nasze doświadczenie własnego ja. I ojciec Jacques-Marie Verlaine właśnie pokazał to poprzez taką kwestię prenatalną, nie? Że kiedy kobieta rodzi dziecko, to przez pierwsze miesiące życia jej pokarm ma taki sam zapach jak wody płodowe. Dziecko czuje się z matką związane, tak jakby było jednym organizmem. I nagle, kiedy pojawia się ojciec, bierze to dziecko na swoje ramiona, to na początku jest to jakby dla dziecka szok, bo on je wyrywa jakby z tego środowiska matki. Ale to jest rzecz bardzo potrzebna, bo dziecko powoli kształtuje się w nim świadomość osobowego ja, że ja to nie jestem mama, mimo że wcześniej byłam w jej brzuchu, nie? Że jestem kimś odrębnym, że jestem odrębnym organizmem. I to nie dzieje się tylko na początku, kiedy tata bierze dziecko na swoje ramiona. Mężczyzna trochę inaczej pachnie niż kobieta, ma inną temperaturę ciała, inną barwę głosu. Dziecko czuje się jakby wyrwane z tego bezpiecznego środowiska. Ale tata, który towarzyszy dziecku, prowadzi je za rękę, który jest obok blisko, to jest to, co mówiłem o Józefie, który zabiera, nie wiem, na basen, pograć w piłkę, uczy jeździć na rowerze. Ojciec, który stawia dziecku jakieś wymagania, wobec tego dziecka wyciąga czasem, bo trzeba, jakieś konsekwencje. Jest stanowczy, ale kochający właśnie. Tego ojciec Verlaine mówił, że to nie jest ojciec pozorny, nie? Taki, który daje dziecku 5 dych i mówi, spadaj, bo teraz leci mecz, nie? I ja wróciłem z pracy, jestem zmęczony, nie? Bo tu nie wystarczy tylko fizyczna obecność. To musi być obecność też ojca, że dziecko czuje, że ten ojciec jest obok mnie, on mnie kocha, on ma dla mnie czas, on interesuje się moim życiem, on pyta, co u ciebie. Ojciec, który bierze syna, córkę na kolana, okazuje mu czułość. To jest coś bardzo ważnego, ta figura ojca. I ten ojciec, który towarzyszy dziecku, on kształtuje w nim pewną siłę charakteru. Dlatego dzisiaj, pracując w tym ośrodku, mogłem zauważyć jedną rzecz. Kiedy nie ma figury ojca, jest lęk przed życiem. Bo zadaniem ojca jest wprowadzić dorastające dziecko w życie. Bo kiedy masz poczucie własnego ja, masz ukształtowaną osobowość, masz po prostu pewną siłę charakteru, a ona się bierze z tego, że był ktoś, kto dawał ci plecy, dawał ci poczucie bezpieczeństwa i dowartościowywał ciebie, dawał ci poczucie twojej własnej wartości, nie? Dlatego słowo ojca jest słowem, które powinno nas podnosić, błogosławić. Nie mówić, ty jesteś do niczego, ty się do niczego nie nadajesz, ty nic w życiu nie osiągniesz. Nie. Słowo ojca ma być słowem motywującym, ma być słowem dodającym odwagi, kształtującym tą siłę charakteru. I taka osoba, takie dziecko dorastając dzięki figurze ojca, nie boi się życia, nie boi się stawiać sobie konkretnych celów, wybrać jakieś, nie wiem, zdać maturę, pójść na wymarzone studia, zmierzyć się z tym, że trzeba zrobić, nie wiem, prawo jazdy, że trzeba zdobywać jakieś umiejętności w życiu ludzkim. Ale to, moi drodzy, też się przenosi na pewne właśnie zasady życia. Bo kiedy ojciec da mi pewne poczucie wartości, to jestem człowiekiem, który ma pewne poczucie obowiązkowości, honoru, godności, odpowiedzialności za swoje słowa. Ja nie tylko stawiam sobie wymagania ludzkie, że chcę się wykształcić, chcę być kimś, takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, to też stawiam sobie konkretne wymagania moralne, że nie chcę być człowiekiem byle jakim, chcę być człowiekiem z zasadami, który odpowiada za siebie, który ma honor, traktuje drugiego człowieka bardzo poważnie. Popatrzcie na Józefa, z jaką on miłością, jak on szanuje Maryję. jak on podchodzi do niej po tym wszystkim, gdzie on się dowiaduje, że ona została zagarnięta przez Boga, kiedy nosi w sobie Chrystusa. On jako Żyd ma w głowie to, co mówi Stary Testament. Znacie Pismo Święte, myślę, że jesteście osobami, które jest ze Słowem obyte. Co się stało, kiedy Dawid prowadził Arkę i Uzy dotknął Arki? Padł martwy. Co się stało, kiedy Mojżesz przyszedł do krzaku gorejącego? Bóg mu powiedział, zdejmij sandały, bo ta ziemia jest święta. W głowie Józefa, który patrzy na Maryję i Bóg mu objawił, że w niej jest Syn Boga, co się jawi? Ona jest jak tabernakulum. Przecież w godzinkach śpiewamy o Maryi. Runo Gedeona, krzaku gorejący Mojżesza, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna. Józef jako mężczyzna, z jednej strony jest w nim olbrzymia miłość do Maryi, ale z drugiej strony jest w nim pewna pokora wobec działania Boga. I mówi, ja muszę się odsunąć tak, żeby nie zniesławić Maryi, ale ona już należy do Boga. I wtedy przychodzi anioł i mówi, Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Bóg potwierdza jego ojcostwo, Bóg potwierdza jego działanie, Bóg potwierdza jego bycie mężem i ojcem w tej rodzinie. I on wstaje już jako nowy człowiek i wypełnia wolę Boga. I Bóg mu daje łaskę przez Ducha Świętego, by spoglądał na Maryję w sposób czysty. Mało tego, by zajął się dzieckiem, które de facto nie jest jego. To jest pewna piękna misja Józefa. Zobaczcie, my żyjemy też w takim świecie, nie? Że często mężczyzna jest zaproszony, by być ojcem. Wiele waszych rodzin tworzy rodzinne domy dziecka. Wielu przygarnia kogoś. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym są, mam na naszych oczach, dzieją się wojny. Wiele osób w Polsce tutaj znajduje dom, znajduje oparcie. Józef jest kimś, który pokazuje to. Józef jest też kimś, który chroni swoją rodzinę przed złem, przed śmiercią. Zabiera Maryję i Jezusa, uciekają do Egiptu. Tak jak wiele rodzin, które tutaj ucieka z konieczności, które strasznie cierpią. Nie, bo wiedzą, że tam zostali mężowie, którzy walczą, którzy bronią swojego kraju. Nie, to jest rzecz czasem konieczna, bo oni też tam potrzebują tego, by wiedzieć, że ich rodziny tutaj są bezpieczne, by mógł dawać życie, tak jak Józef daje to życie, chroniąc. Oni tam chronią swoich rodzin tak naprawdę, chronią ich przed złem. I to jest czasem głos anioła, nie? To jest czasem rzecz bardzo konieczna. Ale Józef właśnie jest kimś, kto słuchając Boga, przekazując Jezusowi to wszystko, co potrafi, swój zawód, to wszystko, jest też kimś, kto chroni swoją rodzinę przed złem. I wiem, że się rozgadałem, już kończę powoli, bo jest 36, musicie mieć przerwę, ale chcę na końcu powiedzieć, że w Józefie odkrywamy też to, że on chroni swoją rodzinę przed Herodem. I dzisiaj trzeba zadać sobie pytanie, i to jest pytanie do wielu z was, ojców, ale nie tylko do ojców. Ojciec dzisiaj, ojciec z zasadami, musi wiedzieć, kim jest Herod. Herod jako pewien obraz zła. W Biblii Herod, który jest obrazem nieczystości, rozwiązłości, żądzy władzy, i który jest zabójcą, dzieciobójcą, który nakazał wybić dzieci w Betlejem. Dzisiaj jest również pewien konkretny Herod, nie? I ojciec, który słucha Boga, który staje przed Bogiem, czyta Słowo Boże, rozeznaje w swoim sercu, ma światło od Boga, co jest Herodem. I Bóg mu podpowiada, chroń swoje dziecko, swoją rodzinę przed konkretnym złem, przed konkretnym Herodem. I to jest bardzo piękne, jeżeli mężczyzna właśnie jest otwarty na Słowo Boga, bo otrzymuje od Boga światło i wie, co ma robić. Bóg go poucza przez anioła, tak jak pouczał Józefa. Na końcu chcę przytoczyć myśl właśnie papieża Benedykta. To jest trzecia część książki Jezus z Nazaretu. I ta trzecia część jest poświęcona właśnie pierwszemu okresowi życia świętej rodziny. I Benedykt ma piękną intuicję. I papież Benedykt, kiedy pisze o Józefie, pisze tak. Przypisuje mu psalm pierwszy. W tym psalmie pierwszym czytamy, że człowiek sprawiedliwy, mówimy o Józefie, człowiek sprawiedliwy, tzadik, ten, który właśnie zna Słowo, zna Boga, jest w głębokiej relacji z Bogiem. Papież Benedykt mówi, człowiek sprawiedliwy, w tym psalmie czytamy, jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Benedykt mówi, ma taką intuicję, takie światło i mówi, to jest psalm o świętym Józefie. Bo to jest Józef, ktoś, kto jest jak drzewo, w cieniu którego znajdujemy schronienie. Ale to drzewo jest wrośnięte w żyzną glebę i ma korzenie w wodzie, którą jest Słowo Boga, którym jest Duch Święty. Jego liście nie więdną. Wszystko, co czyni, jest udane. I taki jest Józef i taki jest każdy mężczyzna z zasadami. Jego zasady, tak wrócę do tej myśli na początku, nie biorą się znikąd. Sprawiedliwość, życie zasadami bierze się z głębokiej relacji z Panem Bogiem. Niektórzy teologowie właśnie, kiedy była analizowana ten przymiot Józefa, Józef Sprawiedliwy, to często mówi się w Starym Testamencie też i w świecie semickim, słowo sprawiedliwy dotyczy Boga, nie człowieka. Ale kiedy zrozumiemy, że świętość Józefa wypływa nie z jego osobistej doskonałości, ale z jego zakorzenieniu w Bogu, to możemy mówić, że ta jego sprawiedliwość jest Bożą sprawiedliwością, bo on żyje tą sprawiedliwością Boga, żyje tymi zasadami, jakie otrzymał od Boga, które od samego początku kształtował w swoim sercu. Dlatego Józef jest przepięknym zaproszeniem dla każdego mężczyzny, by na wzór Józefa uczył się ojcostwa, by uczył się oparcia na Bożym Słowie, by też w ten sposób, jako ojciec kochający, ojciec obecny, mógł swoje dzieci wprowadzać w życie zasadami z miłością, nie? Bo prawo nie może być czymś narzuconym siłą. Nie? Prawo nie jest czymś, co ojciec, który mówi dziecku, masz iść do kościoła, a sam do niego nie idzie, jest nieczytelny. Ale kiedy syn dorasta i widzi tatę klęczącego, modlącego się, coś jest w tych procentach, nie? Te 70%, 20%. Ja czasem mojej mamie mówię na złość. Moja mama jest emerytowaną nauczycielką i jak to nauczycielka, ona wszystko wie najlepiej. Ale zawsze mnie to tak dotyka, że kiedy przyjeżdżam do domu, moja mama ma teraz 73 lata, wchodzę do domu, gram Radio Maryja, mama się modli. No taki zwyczajny widok, nic nadzwyczajnego. Ale kiedy widzę tatę, który przychodzi niedziela, zakłada białą koszulę, krawat, marynarkę, idzie do kościoła, to jest coś w tym takiego, nie wiem czemu, nie? Ale jest w tym coś takiego silnego. Nie? Mężczyzna, który się modli, który ma szacunek wobec Boga, który zgina kolana przed Bogiem. I dorastające dziecko, które widzi ojca, który klęka przy konfesjonale, który klęka przed Bogiem, który przyjmuje Chrystusa, który uznaje pierwszeństwo Boga w swoim życiu, naprawdę może rodzić w sercu dziecka tą świadomość, że to jest ważne. Może na koniec, mam jeszcze 3 minuty. Jest Ewangelia, mówiłem, że można gadać długo, ale jest Ewangelia Łukasza, w której Józefa spotykamy ostatni raz. To nie oznacza, że on umarł. To nie oznacza, że on nie dożył późnej starości. To nie jest prawda. W Biblii nie mamy powiedziane, że nie ma takiego momentu, w którym się mówi, Józef umiera. Józef prawdopodobnie żył jeszcze dość długo, dlatego że Biblia mówi, że Jezus wrócił z rodzicami i był im poddany. Więc skoro Jezus był utożsamiany z synem cieśli, sam był rozumiany jako cieśla, to przecież życie ukryte w Nazarecie, Jezus tam spędził ponad 30 lat w towarzystwie Maryi i Józefa. Ale Biblia przekazuje tylko to, co jest ważne dla nauczania apostolskiego. I mamy pewien obraz biblijny. Niektórzy mówią, że to jest to, co w obrazie kaliskim, że widzimy Maryję, Józefa i Jezusa 12-letniego, jak wracają ze świątyni. Wiemy z Ewangelii Łukasza, że Jezus z mamą i z tatą poszli do świątyni, że właśnie został Jezus wprowadzony w ten obrzęd bar mitzwa, w ten kult świątyni. I oni wracają, on ginie. Szukają go 3 dni i teraz to, co mówię mojej mamie na złość. Mówię, mama, zobacz, co mówi Maryja. Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. A ty byś powiedziała, ja cię szukałam, a tata tak przy okazji, nie? Więc Maryja mówi rzecz piękną, mówi, ojciec twój i ja ciebie szukaliśmy. Jezus odpowiada, czemuście mnie szukali? Przecież powinienem być w sprawach mojego ojca. Kiedyś, parę lat temu, Miałem okazję być na takiej konferencji we Francji józefologicznej. Tam pewien dominikanin, analizując to słowo, powiedział tak. Pewnie się domyślamy, że Józef mógł poczuć się trochę taki urażony, bo przecież dał temu dziecku swoje życie. Stał się dla niego ojcem, poświęcił siebie, swoje plany, swoją, można by powiedzieć, płodność. Przecież stał się dziewiczym małżonkiem, żył w czystości z Maryją. I nagle to dziecko, któremu on oddał wszystko, mówi do niego, tak parafrazując, nie jesteś moim ojcem, bo ja mam ojca, bo moim ojcem jest Bóg, co w tym przypadku akurat było faktem konkretnym. Ale ten ojciec powiedział rzecz taką piękną. To był najpiękniejszy moment w życiu Józefa, bo to była jego misja, którą mu Bóg wyznaczył. Być dla tego dziecka ojcem, ale nie zasłaniając ojca. Bo ikona jest jak okno. Otwierasz ją i patrzysz w oblicze Boga. Józef jest ikoną Bożego Ojcostwa. Kiedy patrzysz na Niego, patrzysz w oczy Bogu Ojcu. I kiedy Jezus mówi, jestem tu w sprawach mojego Ojca, to Józef spełnia swoją misję. Dlatego możemy powiedzieć, że on na kartach Biblii w tym momencie znika, bo można powiedzieć kolokwialnie, już nie jest potrzebny. On był potrzebny, bo Biblia mówi, wrócili i to dziecko wzrastało w łasce u Boga i u ludzi. I był im poddany dalej jako syn, jako dziecko. Ale myślę, że to jest bardzo piękna misja każdego ojca jako człowieka z zasadami, żeby kiedyś móc zobaczyć w oczach swojego dziecka, swojego syna, swojej córki wiarę. I że to dziecko pójdzie do kościoła nie dlatego, że musi, że mama każe, tata każe, tylko pójdzie do kościoła dlatego, że chce, dlatego, że ma ojca w niebie i że będzie przeżywać swoją żywą wiarę i że będzie człowiekiem właśnie z zasadami dlatego, że mogło to te zasady zobaczyć w obrazie swojego ojca. I tego wam życzę wszystkim, nie tylko ojcom, matkom również, żeby wasze rodziny były takim kościołem domowym, w którym rodzi się wiara w dorastających dzieciach, ale tą wiarę też pielęgnujemy w sobie. Bóg zapłać.